Komentarze w Radiu Gdańsk 9, prawie 10 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Moimi gośćmi są Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Pozdrawiamy kolegę Piotra Semkę, który jest na urlopie, więc dziś z nami nie ma i szybko przechodzimy do tematów. Panowie, Sejmik wczoraj zagłosował za uchwałą, która pozwala na włączenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii do szpitala Kopernikusa, czyli do dawnego szpitala wojewódzkiego, teraz połączonego także ze szpitalem na Zaspie. Wielka i burzliwa dyskusja dzisiaj w rozmowie kontrolowanej poseł Andrzej Jaworski także odnosił się do tej decyzji. Wiele kontrowersji, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Przez ostatni tydzień w Radiu Gdańsk mocno o tym rozmawialiśmy. Czy będzie lepiej dla pacjentów? To jest dla mnie zasadnicze pytanie. Waszym zdaniem, Marek Ponikowski.
Więc właśnie usiłuję od pewnego czasu rozeznać się, o co właściwie w tym sporze chodzi. Bo takie proste przesłanie, które w tej chwili słychać, że tutaj władze wojewódzkie wbrew rozsądkowi, wbrew pacjentom i wbrew interesom tych placówek postawiły na swoje, no jakoś do mnie nie przemawia. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, żeby marszałek Struk czy pani wicemarszałek Cisoń kierowali się tego typu pobudkami, że musi tak być i koniec. No, zapewne to jakieś racje za tym przemawiają. Przyznam się, że sprawy służby zdrowia nie są mi aż tak bliskie, żebym to bezbłędnie potrafił rozszyfrować.
Bo jeśli to jest połączenie, tylko takie połączenie, że Wojewódzkie Centrum Onkologii łączy się z Kopernikusem, czyli mamy jeden zarząd, tak, mniejsze koszty administracyjne, tak to nazwijmy, więc tylko zmienia się forma przynależności organizacyjnej Wojewódzkiego Centrum Onkologii, to nic się nie zmienia dla pacjentów pewnie,
znaczy, przepraszam,
pół biedy.
Jeszcze tylko, żebym skończył. Mhm. Jak zrozumiałem, chodzi o to, żeby powstał jakby taki, no, mówiąc nieładnie, ciąg technologiczny, czyli z placówka, gdzie odbywa się diagnostyka, była połączona organizacyjnie ze szpitalem, gdzie ci osoby chore na schorzenia onkologiczne będą leczeni. Czyli
no, jeśli w Kopernikusie chyba nie leczą nowotworowo na taką skalę, jaką się leczy
w Uniwersytecie Medycznym. Jednocześnie słychać, że ten pakiet onkologiczny nie jest wykorzystywany w pełni. No to być może właśnie tutaj chodzi o to, żeby ten pakiet wykorzystywać racjonalnie. Nie wiem, po prostu
Ja muszę powiedzieć, że dużo czasu spędziłem czytając w internecie, słuchając też różnych wypowiedzi na temat tej sprawy i rzeczywiście trudno wyrobić sobie zdanie. To jest taka pierwsza myśl, w związku z czym zadzwoniłem do osoby świetnie zorientowanej w sprawach medycznych i ona też nie ma jednoznacznej opinii, natomiast powiedziała rzecz bardzo, bardzo ważną. Wygląda na to po prostu, że mamy tutaj do czynienia z rodzajem takiego konfliktu środowiskowego w tej chwili, ponieważ rzeczywiście było tak, że to lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, onkolodzy po prostu, dawniej to się nazywało Szpital Akademii Medycznej, oni tak naprawdę obsługiwali tych chorych onkologicznie, którzy zgłaszali się do WCO. I teraz w tej zmienionej sytuacji, kiedy WCO będzie zintegrowane, właściwie przyłączone do szpitala wojewódzkiego, oni nie bardzo będą mogli tam pracować, więc to rzeczywiście będzie ogromna zmiana, która...
Dlaczego nie będą mogli pracować?
Znaczy, no z różnych powodów.
Nie będą mogli pracować, ponieważ ich szef po prostu kazał im się wypisać z tego szpitala, z Wojewódzkiego Centrum Onkologii.
To środowisko jest trochę podzielone. Tutaj papieżem, można powiedzieć, pomorskiej onkologii jest profesor Jacek Jasem i on jest właśnie...
I on dyktuje warunki.
On jest zdecydowanym przeciwnikiem, żeby zmieniać coś, co jego zdaniem bardzo dobrze funkcjonuje od lat 50. Okay. On sam w tej takiej relacji, która była dotąd, funkcjonuje od lat 40.
I rzeczywiście... A wykształcił się jakiś jego następca?
Tu jest konflikt. Nie wiem, zawsze przychodzą jacyś następcy, ale jeśli mamy młodego profesora z ogromnym doświadczeniem, no to
za chwilę wrócimy do tej dyskusji, bo ja przypominam sobie rozmowę Agnieszki Michajłow na naszej antenie z profesorem Morysiem, rektorem Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, w którym Agnieszka przytoczyła argumenty, jak wielu pacjentów onkologicznych wyjeżdża z Pomorza, żeby się leczyć w głębi kraju. Dlaczego jest tak, że mamy Centrum Instytut Onkologii w Bydgoszczy? Wielkie, fantastyczne centrum. Mamy Centrum Onkologii w Gliwicach, do którego wyjeżdżają pacjenci z Gdańska, żeby tam się leczyć. A my tutaj nie dopracowaliśmy się żadnego wielkiego, fantastycznego centrum leczenia nowotworów na Pomorzu. I jak się okazuje, większość pacjentów, bo bilans ten przyjeżdżających i wyjeżdżających w kontraktach jest ujemny dla Pomorza. Dlaczego nie mamy takiego centrum na Pomorzu? Jakie są Państwa doświadczenia, naszych słuchaczy? 603-06-06-06. Chętnie zacytuję na naszej antenie. W Radiu Gdańsk komentarze 19 minut po godzinie 9. Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański, Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Ja pytałem, dlaczego nie mamy tak dobrego, tak wiodącego Centrum Onkologii tutaj na Pomorzu. Zazwyczaj przez osobiste rzeczy człowiek może doświadczyć takich rzeczy, gdy bliska mi osoba zachorowała onkologicznie. Lekarka tutaj na Pomorzu powiedziała, że ona ma pierwszy raz taki przypadek i ona niespecjalnie wie, co robić. No, ta bliska osoba musiała pojechać do Gliwic. Nasza koleżanka z pracy, Joasia, przecież tutaj w Gdańsku lekarze onkolodzy powiedzieli, że już tylko leczenie paliatywne jej zostało. Wyjechała do Centrum Onkologii w Gliwicach i lekarze ją wyprowadzili. W tej chwili wróciła do pracy i funkcjonuje. No, trochę mnie irytuje, wiecie, sytuacja, w której my dyskutujemy, znaczy my, politycy, samorządowcy dyskutują o tym, czy połączyć to Wojewódzkie Centrum Onkologii z Kopernikusem, czy nie, a nikt się nie zastanawia, w jaki sposób tutaj stworzyć, nie wiem, choćby na bazie szpitala Redłowskiego, w którego zainwestowano duże pieniądze, który był takim trochę ośrodkiem leczącym nowotwory, żeby stworzyć centrum onkologiczne, poważne, dobre, które będzie przynajmniej ściągało tutaj naszych pomorskich pacjentów.
No ale może to, co w tej chwili postanowiono, może jest właśnie takim punktem wyjścia do stworzenia tego typu ośrodka.
Tak, więc powoływałem się na moją rozmowę i z tej rozmowy wynikało również, że po prostu marszałek, władze wojewódzkie postanowiły uporządkować te sprawy, ponieważ teraz w związku z pakietem onkologicznym no, spore pieniądze idą, chodzą wokół leczenia chorych nowotworowo i de facto na jednostce, która należała do Urzędu Marszałkowskiego, tak naprawdę zarabiał no, tak zwany Szpital Akademii Medycznej. W związku z czym, no wiadomo, że to jest kwestia odpowiedzialności również finansowej, ale pewnie też jakiejś wizji rozwoju konkretnych takich segmentów leczenia pacjentów. I to, co zrobił Urząd Marszałkowski, jest logiczne. Ale oczywiście burzy dotychczasowy porządek.
Znaczy, czy jest logiczne? Tutaj opinia słuchacza, która być może będzie polemizowała z tym, co mówisz. Jestem lekarzem, pisze słuchacz. Według mnie połączenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii z Kopernikusem jest co najmniej dziwne, ponieważ w Szpitalu Wojewódzkim na Zaspie nie ma oddziałów onkologicznych. Właśnie to, co mówiłem. Pacjenci wyjeżdżają poza Trójmiasto, z Gdyni też, bo kończą się lub skończyły programy lekowe, a fundusz milczy. Pewnie Narodowy Fundusz Zdrowia. W ościennych województwach sytuacja jest lepsza i fundusz pozwala na więcej. Znaczy, ja cały czas domagam się także od władz samorządowych przy tej dyskusji. Tutaj mi tego brakowało, przyznam szczerze, w tej dyskusji. Pokażcie, jaki macie pomysł na to, żeby stworzyć centrum onkologii. Pokażcie, w jaki sposób chcecie doprowadzić do sytuacji, w której tutaj będzie silny ośrodek leczący nowotwory.
Ale chciałem powiedzieć, to jest logiczne z urzędowego punktu widzenia i jeśli niektórzy zwracają uwagę, że tam nie za dużo mówi się o interesie pacjentów, no to obawiam się, że jest w tym trochę racji. I to jest pytanie, czy za tą zmianą idzie jakaś wizja rozwoju tej branży medycznej w ramach, znaczy pod skrzydłami marszałka. A z drugiej strony, no, podobno per saldo, kiedy już opadną te emocje, może się okazać, że ta sytuacja zakończyła się czymś pozytywnym. To znaczy profesor Jasem, który zapowiada bojkot tego nowego tworu, bo de facto tak
to też dla mnie zdumiewające. To jest dla mnie zdumiewające, że lekarz zapowiada bojkot jakiegoś
tworu. Tak to należy nazwać. No wiesz, no to są dosyć skomplikowane sprawy, więc
trzeba by zaprosić
tu profesora Jasema.
Lekarzowi, profesorowi też nie zależy na pacjencie?
Ale co on zapowiada? On właściwie zapowiada, że UCK stworzy własną przychodnię i być może będą po prostu dwa ośrodki takie mocne leczenia tutaj w Gdańsku. I
no to też nie byłoby wcale złe, bo konkurencja dwóch silnych ośrodków raczej nie działałaby na niekorzyść pacjentów.
Taka jest opinia, tylko właśnie zanim opadną te emocje, zanim da się zbudować te nowe struktury, to trochę czasu minie, a rak no to nie jest grypa.
Ale sądzicie, że konkurencja w onkologii, konkurencja dwóch centrów onkologicznych w Trójmieście, to będzie dobra sytuacja? Nie wiem, mam wątpliwości. Mam wątpliwości, bo to jest rozproszenie mimo wszystko kadry, rozproszenie pewnej myśli twórczej tutaj na Pomorzu.
Monopol też nigdy nie jesteśmy takim
wielkim. Ale Marek, dwa ośrodki, o których mówiłem, Bydgoszcz i Gliwice. Nie wiem, może nasi słuchacze wiedzą, czy tam są konkurencyjne w Gliwicach ośrodki do Centrum Onkologii. Jest inny konkurencyjny ośrodek leczący nowotwory, czy w Bydgoszczy jest inny konkurencyjny, równie silny ośrodek, który leczy nowotwory?
Ale tutaj ja znowu zastrzegam, że moja wiedza na ten temat jest znikoma. Ale
znaczy, zadajemy cały czas pytanie.
Jeśli
tak?
Tutaj Romek wspominał właśnie, że sytuacja, jaka istniała, nie była, trudno ją uznać za zdrową, to coś, co tą sytuację zmienia, może rodzić jakieś szanse.
Onkologów, szczególnie doświadczonych onkologów z dorobkiem naukowym, nie jest dużo przecież, tak? Jeśli władze województwa mają taki pomysł na zmiany, no to myślę, że będą musiały też zapewnić to wszystko od strony kadrowej. Być może rozwiązaniem będzie sprowadzenie dobrych albo i świetnych lekarzy, onkologów gdzieś spoza Trójmiasta. No zobaczymy. Dla mnie jest ważne, że...
To stawiałbyś tezę, że główną przeszkodą w rozwoju onkologii na Pomorzu jest, no już wymieniany tutaj z nazwiska profesor Jastrzem, trzeba stworzyć inny ośrodek, ściągnąć lekarzy z zewnątrz, bo nasi nie rozwijają się.
Nie stawiam takiej tezy. Mówię co innego, że jeśli jest środowisko lekarzy onkologów skupionych wokół tego profesora i oni trzymają się razem i mają jakąś własną wizję i nie godzą się z tą wizją Urzędu Marszałkowskiego, no to w takim razie chyba wyboru nie będzie i Urząd Marszałkowski będzie musiał sobie radzić w inny sposób. A jeśli są ośrodki silniejsze, lepsze w leczeniu, nie jestem blisko tej branży, więc nie jestem w stanie tego ocenić, ale jeśli Bydgoszcz, mówisz, Gliwice, tak, są być może nawet w tej chwili silniejsze niż Gdańsk, no to być może powstanie takiej konkurencji, dwóch konkurencyjnych ośrodków, być może per saldo wyjdzie na zdrowie pacjentów.
Mhm. Jeszcze zacytuję na zakończenie kilka SMS-ów naszych słuchaczy, dlatego że rzeczywiście to, o czym rozmawiało, wywołało u Państwa wielką, wielką reakcję. Jeden ze słuchaczy czy słuchaczka pisze: jak można oczekiwać poprawy jakości służby zdrowia, gdy Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku po zainwestowaniu kilkudziesięciu milionów złotych w sprzęt diagnostyczny w połowie ubiegłego roku nie przedłużono kontraktu z NFZ, dając go jakiejś spółce z Warszawy? Panowie, winien jest system i dlaczego taki pośpiech w łączeniu? Pisze jeden z naszych słuchaczy. Słuchaczka Anka z kolei pisze: moja przyjaciółka w trakcie leczenia chłoniaka na TK rezonans musiała jeździć do Chojnic, a na PET do Bydgoszczy, wyniszczona kolejnymi chemiami po tygodniach latania z papierami do NFZ, bo pieczątki się nie zgadzały na skierowaniach. Zapominacie, pisze jakiś słuchacz, o Gdyńskim Centrum Onkologii, w którym są zlokalizowane wszystkie oddziały kompleksowo leczące nowotwory, chirurgia, radioterapia, chemioterapia, kolejka na chirurgię nie jest dłuższa niż 2 tygodnie. Nie zapominamy, drogi słuchaczu, bo ja mówiłem właśnie o tym, że może na bazie gdyńskiego Redłowa stworzyć duże centrum onkologii, jeśli, nie wiem, jeśli byłby taki pomysł. Inny słuchacz pisze: połączenie gdyńskiego centrum onkologii z WCO do tej pory było blokowane przez środowiska związane z profesorem Jasenem. Kończymy tę część naszej dyskusji. Ja cały czas będę stawiał pytanie i będę prosił o jakieś takie informacje ze strony samorządu województwa, ze strony władz województwa. Jak sobie wyobrażają, jaki mają pomysł na to, żeby stworzyć tutaj duże, silne centrum leczące nowotwory. Duże, rzeczywiście wiodący ośrodek, z którego będziemy mogli być dumni. Takich działań bym i takich planów bym oczekiwał. Marku, ale bardzo krótko. Bo...
Nie, tylko mnie jedno bardzo niepokoi, mianowicie rozgrywanie spraw jakichś wewnątrzśrodowiskowych kosztem pacjentów, to znaczy straszenia pacjentów.
Tak. Jesteśmy przeciwni takim
rzeczom. To jest rzecz okropna.
Zdecydowanie tak. Marek Ponikowski, Roman Daszyński, Jacek Naliwajek. Po skrócie wiadomości wracamy do Państwa. W Radiu Gdańsk komentarze. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Jacek Naliwajek, Radio Gdańsk. Witamy Państwa ponownie po skrócie wiadomości. Rozmawialiśmy o połączeniu Wojewódzkiego Centrum Onkologii ze Szpitalem Kopernikus, o tym, dlaczego nie ma u nas dużego środka onkologicznego. Państwo cały czas piszecie SMS-y na 603-06-06-06. Ja je czytam i one są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo serdecznie za nie dziękuję, ale reguły tej audycji są takie, że musimy kolejny temat omówić, o którym rozmawialiśmy. Wczoraj w audycji Ludzie i Pieniądze po godzinie 10:00 ta audycja jest, rozmawiałem o hejtowaniu. Rozmawiałem o hejtowaniu, które staje się problemem w biznesie. Także, dlatego że łatwo jest zniszczyć jakąś markę firmy, jakiś produkt i przedsiębiorcy stają teraz przed wyzwaniem, w jaki sposób ujarzmić ten hejt dotyczący marki, dotyczący produktu. My porozmawiajmy o tym hejcie społeczno-politycznym, bo jawi się być coraz większym problemem, który bardzo trudno jest rozwiązać. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej na 5 stronie jest artykuł Dopaść skrzywdzonego, czyli hejt nasz powszedni. Justyna Suchecka pisze, że język nienawiści zalewa nas w internecie, ale fatalny przykład idzie z debaty publicznej w realu, z polityki i z mediów. Problem hejtowania jest rzeczywiście dużym problemem, Romek Daszyński.
Oczywiście, że jest dużym problemem, ale tutaj...
Że dużym problemem, bo psuje całą debatę publiczną.
No tak, ale zastanawiałbym się nad sprzężeniem zwrotnym, bo to nie jest tak, że jakieś tam tak zwane elity polityczne nadają ton i do tego się dostosowuje porządne polskie społeczeństwo. Obawiam się, że tak zwane elity polityczne czują wsparcie i oddźwięk ze strony społeczeństwa i gdyby zachowania chamskie, nieuczciwe w debacie, no bo ataki personalne, które nie polegają na prawdzie na przykład, gdyby one nie miały uznania w dużej części naszego społeczeństwa, to te tak zwane elity polityczne by sobie na takie rzeczy nie pozwalały. I wydaje mi się, że dobrym przykładem na tego typu sytuacje jest ostatnia debata nad powołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie powiedzmy sobie uczciwie stanęło dwoje kandydatów. Oboje no, spełniali warunki. Te dwie osoby, tak? Czyli
Zofia Romaszewska i Adam Bodnar.
I Adam Bodnar, a zamiast rozmowy, w której obie osoby byłyby szacowane, traktowane z szacunkiem, mieliśmy jakiś taki atak plemienny. Jedni na panią Romaszewską, drudzy na pana doktora Bodnara. I wydaje mi się, że to są rzeczy, które rzeczywiście szkodzą, tak? Bo każde społeczeństwo potrzebuje mieć autorytety, a te dwie postaci swoją drogą życiową, na różny sposób oczywiście, ale powinny budzić powszechne uznanie.
No, to ciekawa teza, że każde społeczeństwo potrzebuje autorytetów i mądra teza.
No jeśli
Tylko wracając do tego, że fatalny przykład idzie z debaty publicznej w realu, z polityki i z mediów, to mój profesor, który krytykował, że tak powiem, mnie za to, że działam w tych mediach, znaczy krytykował może złe słowo, trochę mnie tam szpilki wkładał, zawsze mówił, że media to są w tej chwili najwięksi terroryści, że media nie budują autorytetów, że media potrafią tylko zburzyć autorytety, że taka jest natura mediów, że burzą, a niczego nie budują. No Marek Ponikowski.
No ale to jest po pierwsze mało odkrywcze, a poza tym całkowicie akonstruktywne taka konstatacja, że media
nie
budują.
Ale mówiące prawdę o nas.
Tak, ale co z tej prawdy wynika? Czy my jako media się dostosowujemy wyłącznie, potwierdzamy jakoś właśnie tę tezę, czy próbujemy coś robić, żeby wykazać, że jednak media mogą być inne? I tutaj jako dziennikarz muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo nieraz się wstydzę za nasze środowisko, jeśli w ogóle coś takiego jeszcze istnieje, co też uważam, wcale nie jest takie pewne, ponieważ ja się zupełnie nie potrafię poczuwać do jakiejś wspólnoty z ludźmi, którzy w internecie, czy też na przykład w niektórych tygodnikach właśnie posługują się różnymi odmianami tego obrzydliwego hejtu. Ale nie ma...
Hejt chyba jest trochę innym zjawiskiem. To znaczy, to nie jest polemika publicystyczna pomiędzy, nie wiem, dziennikarzami czy tygodnikami, czy dziennikami.
No ale to jest na przykład porównanie Adama Bodnara do Che Guevary. I bodajże Aleksander Smolar zwrócił uwagę, że no to jest postawa skrajnie nieuczciwa, ponieważ Bodnar ze swoimi poglądami mieściłby się gdzieś tam w centrum każdej demokracji zachodniej, więc jeśli to ma być Che Guevarysta, no to dziękuję. No po prostu takie porównanie polega na mieszaniu ludziom w głowach.
A propos tego hejtu naszego poprzedniego, to w tym dzisiejszym artykule w Gazecie Wyborczej profesor Lucyna Kopciewicz, pedagogzka z Uniwersytetu Gdańskiego, podkreśla, że to, co dzieje się w internecie, jest odbiciem naszej codzienności. To część procesu, w którym mamy do czynienia od początku transformacji. Nauczyliśmy się myśleć o sobie jako o wspólnocie. Nie nauczyliśmy się myśleć o sobie jako o wspólnocie, a jesteśmy ciągle my kontra oni. Młodzi hejterzy, którzy urodzili się w Polsce po przełomie, znają tylko język, który wyraża podziały i identyfikuje jakiegoś wyimaginowanego wroga, na przykład geja, imigranta. Starsze pokolenie również zna dobrze ten język, ale w innym kontekście, w warunkach rzeczywistego systemu opresji.
A to jest bardzo ciekawa uwaga, bo rzeczywiście to tak wygląda, jakby za czasów PRL powstały jakieś takie społeczne koleiny i teraz tymi koleinami cały czas jedziemy, choć tak naprawdę zmieniły się realia społeczne. No i rzeczywiście, no, jeśli kiedyś wrogiem była komuna, to teraz będzie tak zwany salon na przykład, albo coś w tym
albo
rodzaju.
Albo drugie plemię, bo mówiłeś o tym podziale tak, plemiennym w polityce.
To się niestety sprowadza do podziału społeczeństwa na plemiona, a no, co tu dużo mówić, to jest może zbanalizowana nieco, ale głęboka mądrość, że każde społeczeństwo podzielone jest słabsze i ma skłonność do upadku.
A co zrobić w takim razie z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, radnym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Waldemarem Bąkowskim? Bo otwarty apel o odwołanie jego trafił do władz województwa pomorskiego. Jego autorzy domagają się także zaprzestania przez radnych wypowiedzi naruszających godność człowieka i prawa obywatelskie. Waldemar Bąkowski, no, na naszej stronie internetowej możecie Państwo zobaczyć transparent, którym posługiwał się Waldemar Bąkowski podczas jednej z sesji. Dziś lesby, geje, jutro zoofile, kto pojutrze. To nie demokracja, to syfilizacja i tak dalej, dewiantów trzeba leczyć, a zboczeńców izolować. Marek Ponikowski.
No, kiedyś w czasach zamieszku...
To już nie jest jakiś anonimowy wpis w internecie, w komentarzach. To nie jest jakaś wyzłośliwianie się osoby prywatnej pod jakimś tekstem dziennikarskim na portalach internetowych. To jest, można powiedzieć, niemalże oficjalna wypowiedź wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
I jakie ugrupowanie reprezentuje
Prawo i Sprawiedliwość. Ale teraz Marek Ponikowski mówi.
Nie, no, tutaj pan Bąkowski tego typu radosną twórczość uprawia od dłuższego czasu. Teraz dopiero się znalazło jakieś środowisko, które zdobyło się na to, żeby wystosować...
Powiedzieć nie.
Słucham?
Powiedzieć nie
i po prostu swojemu sprzeciwowi dać wyraz w postaci oficjalnego pisma. I to wywołało dopiero jakąś dyskusję. Natomiast no, chuligaństwo, które uprawiał pan Bąkowski od dłuższego czasu, wożąc na tym swoim słynnym Volkswagenie, transporterze obelżywe hasła, głównie polityczne, to nie wiem dlaczego, ale to było uważane przez parę lat za rodzaj jakiegoś takiego no, wesołego folkloru, kiedy to żadnym folklorem nie było, było po prostu właśnie chamstwem i łamaniem jakichś zasad przyzwoitości, jeśli takie zasady
ale chamstwa, jeszcze, mowa jeszcze, nienawiści, to jeszcze
przepraszam, ale
różnica.
Ale tam właśnie też, ja w tej chwili tego nie zacytuję oczywiście, natomiast widywałem ten samochód i widywałem te hasła i uważam, że tam ta mowa nienawiści funkcjonowała w podobnym stylu, jak na tym transparencie, o którym w tej chwili...
Tak, że tam była bardziej, o ile przypominam, bardziej to były hasła polityczne w stylu
no dobrze,
strzelam.
Ale czy to znaczy...
Platforma Obywatelska to złodzieje.
Czy,
tak,
to, znaczy, że, że w sferze polityki uchodzi absolutnie wszystko? My powoli się do czegoś takiego przyzwyczajamy, a to wcale tak nie musi być. I moim zdaniem, jeśli będziemy się do tego przyzwyczajać, będziemy to akceptować, Polska będzie szła w bardzo złym kierunku, bo po prostu społeczeństwo może funkcjonować tylko wtedy, kiedy pewne zasady istnieją, kiedy się większość akceptuje te zasady przyzwoitości. To wypada, to jest poza sferą akceptowalną. Tego coraz mniej i może to wychodzę z roli dziennikarza, ale uważam, że jest to bardzo groźne dla nas wszystkich. Tu pan Bąkowski, póki jeszcze jeszcze był postacią folklorystyczną, no trudno, no to jak mówię, no to, to już wtedy było to groźne. W tej chwili, kiedy on w ten sposób sobie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, reprezentuje nie tylko swoją partię, nic mnie z tą partią nie łączy i to wtedy się kompromitowała jego partia PiS. W tej chwili, kiedy on jest wiceprzewodniczącym sejmiku, on kompromituje instytucje pomorskiego społeczeństwa, wybrane reprezentację tego społeczeństwa wybraną w demokratycznych wyborach. To jest ta różnica.
Marku, tutaj się akurat z tobą nie mogę zgodzić, ponieważ zawsze może się zdarzyć, że do polityki trafi ktoś nieodpowiedzialny, a może nawet ktoś, kto na swój sposób oszaleje. Większym problemem nie są...
Uważamy to już w tej chwili za normę.
Większym problemem nie są zachowania takiej pojedynczej postaci. Większym problemem jest chyba reakcja lub brak reakcji ze strony macierzystego środowiska politycznego tej osoby. I nad tym chyba warto się zastanowić. A gdybyś, Jacku, mógłbyś jeszcze raz treść tego transparentu przeczytać?
Nie mogę jeszcze raz.
No to powiem państwu tak. To też świadczy o nikłej chyba świadomości historycznej tego pana, ponieważ gdyby go przenieść w lata 30., początek lat 30. do Berlina i ten transparent napisać po niemiecku, no to znakomicie by był w duchu tak. epoki, niestety.
Dzisiejsza Rzeczpospolita, panowie, pisze, że sejmowa komisja bardzo mocno zaczęła pracować nad leżącym dość długo już w Sejmie projekcie, który będzie karał za mowę nienawiści, wymierzoną wobec mniejszości seksualnej. Taka ustawa jest waszym zdaniem potrzebna? Czy taka ustawa może zablokować nadmiernie debatę publiczną?
Ale dlaczego to ma dotyczyć tylko mniejszości seksualnych? Ja nie bardzo rozumiem. Skoro przy pomocy hejtu doprowadzono do samobójstwa jakąś nastolatkę i przypuszczam, że to nie jest odosobniony przykład, to jest akurat stosunkowo niedawny, okazuje się, że internet może być równie śmiercionośnym narzędziem jak nóż czy pistolet. I to nie tylko odnosi się do gejów czy lesbijek. No to po prostu...
Ja zacytuję dzisiejszą...
społeczną.
Zacytuję dzisiejszą Rzeczpospolitą, która o tym pisze. Ustawa zakazująca mowy nienawiści wobec osób LGBT może być kolejną, którą przegłosuje skręcająca w lewo Platforma Obywatelska. Za znieważenie homoseksualistów groziłyby 3 lata więzienia, a zastosowanie wobec nich gruźb nawet 5 lat. Przewidują to niemal identyczne projekty ustaw w sprawie tak zwanej mowy nienawiści, które złożyły w Sejmie Ruch Palikota i SLD. Trzeci podobny projekt zaproponowali posłowie Platformy. 3 lata pracy stały w miejscu nagle ruszyły. Roman Daszyński.
Tutaj się absolutnie zgadzam z Markiem, że ograniczenie tego do środowisk, do ochrony środowisk homoseksualnych zaszkodzi całej sprawie, ponieważ hejt jest problemem, który znacznie wykracza poza interesy tych środowisk. To jest podstawowa rzecz. No, hejt jest rodzajem takiej prawie że fizycznej agresji. To niewiele się różni od pobicia tak naprawdę.
No dobrze, ale jeśli właściwie już w tej chwili trudno mieć wątpliwości, że hejt wpłynął na wynik wyborów prezydenckich, no to już nie jest sprawa jakichś tam środowisk, jakiegoś tam drobnych grupek czy jakichś incydentów. To jest sprawa, która dewastuje po prostu sferę publiczną w Polsce w ogóle.
Tego bym nie mieszał, bo jednak to są dosyć skomplikowane mechanizmy, a poza tym w trybie wyborczym zawsze można coś tam do sądu zanieść.
Ale przecież nie można. można, właśnie nie można, ponieważ to oficjalnie to nie ma nic wspólnego z komitetem wyborczym czyimkolwiek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, powtarzam, dewastuje sferę publiczną w całym kraju. No to nie można tego sprowadzać do jakichś incydentów czy folklorystycznych jakichś wygłupów.
Projekty tej ustawy, o której mówimy, o tej mowie nienawiści, przewidują, że większa ochrona przysługiwałaby nie tylko z powodu orientacji seksualnej, ale także wieku, płci, niepełnosprawności, a nawet tożsamości płciowej, więc do takich cech charakterystycznych, społecznych, skupiająca się.
Brzmi trochę lepiej. Mhm. Na pewno problemem jest wysoki stopień frustracji w naszym społeczeństwie, brak poszanowania dla współobywateli, bo łatwość, z jaką się oskarża innych o niecne sprawy, to jest po prostu coś niewyobrażalnego i powiedziałbym chyba też...
To jest kwestia nieodpowiedzialności.
A ja powiedziałbym, że to jest chyba kwestia wychowania. To się niestety zaczyna gdzieś na poziomie domu, rodziny.
No właśnie.
I jeśli elity, prawdziwe elity, a nie tak zwane elity, nie spróbują postawić tego temu tamy w jakiś mądry sposób, no to lepiej nie będzie.
No tu mamy w ogóle, mówisz o elitach. W elitach też przecież w gruncie rzeczy można łatwo zauważyć rodzaj takiej licytacji. Kto bardziej zaszokuje, ten wygrywa. No, ten jest bardziej dostrzegalny, ten znajduje naśladowców. I to ja nie wiem, czy tutaj można czymkolwiek liczyć na elity.
Mhm. Jeden z naszych słuchaczy pisze o wielkim korku na obwodnicę w kierunku w Gdyni już od zjazdu z Osowej. Także informuję, wielki korek na obwodnicy w kierunku Gdyni już od zjazdu z Osowej. A skoro jesteśmy już przy korkach, przy komunikacji, to krótko na samo zakończenie o Pendolino. Chciałbym was zapytać, dlatego że jest taki pomysł, PKP pracuje nad projektem, aby część pociągów nie zatrzymywała się na stacjach pośrednich, że jak już wystartuje w Gdańsku Głównym, to zatrzyma się dopiero w Warszawie i nie zatrzyma się choćby w Malborku czy na innych stacjach pośrednich, Tczewie. No i rozgorzała dyskusja, czy to dobrze, czy to źle, że jednak powinno się zatrzymywać. Jeśli mogę wyrazić na początek swój pogląd, to ja mówię, dlaczego nie? Dlaczego część pociągów, dlaczego Pendolino nie mają się zatrzymywać na stacjach pośrednich? Niech na stacjach pośrednich zatrzymują się ekspresy, a te super ekspresy niech jadą, po prostu jak już się rozpędzą, to niech hamują dopiero przed Warszawą.
Ja przypuszczam, że PKP, czy to się nazywa jakoś inaczej?
PKP, to jest grupa tak, PKP, no właśnie, Intercity.
To opiera te swoje zamiary na obserwacji tego, co się dzieje, że na tych stacjach wysiada tam po 2-3 osoby często, a ci, którzy chcą jeździć Pendolino, każdy ma wybór, bo tych pociągów jest w tej chwili tyle, że naprawdę...
Aż tyle to nie jest.
No jest sporo. W każdym razie znaczna część, czy przeważająca część, już bym nawet zaryzykował, tak, pasażerów tych pociągów, to są ludzie, którzy jadą z Warszawy do Gdańska i dla nich właśnie istotną sprawą jest to, żeby ten pociąg
szybko dojechał.
Jako konkurencja dla na przykład samolotów zatrzymywał się tylko na dwóch końcowych stacjach, żeby to był rzeczywiście przejazd ekspresowy i tutaj absolutnie nie widzę niczego złego w tym, co zamierza PKP.
No to, powiem tak, kiedy jechałem po raz pierwszy Pendolino, to mocno się zdziwiłem, że pociąg zatrzymał się w Tczewie. No dobrze, no. Potem się mocno zdziwiłem, że zatrzymał się w Malborku, a potem jeszcze w innych miejscach. I jeśli zarząd tej spółki próbuje nawet podzielić tak dosyć łagodnie, to znaczy niektóre będą się jednak pociągi Pendolino zatrzymywały w tych miejscach, inne nie, to myślę, że to próba takiego jakiejś salomonowej decyzji. Natomiast...
Ale przecież tak było. Przecież kiedyś, przed tą wielką przebudową też były pociągi, które się zatrzymywały tylko w Gdańsku i następnie w Warszawie Wschodniej.
Natomiast wydaje się, że no, Pendolino to ma być rzeczywiście ta lux torpeda naszych czasów. I jeśli ta zmiana, jeśli dzięki tej zmianie pociąg miałby jechać na przykład 20 minut szybciej, 25, tak?
No to już warto.
To już warto, tak? A oczywiście można by bronić, no tak, łatwo wam mówić tutaj z Gdańska, ale my mieszkamy w Tczewie, my mieszkamy w Malborku, co z nami? Rzeczywiście, Marek powiedział, są ekspresy, które w dodatku jadą niewiele dłużej niż Pendolino do Warszawy i to rozwiązuje problem.
Ja bym poszedł nawet dalej i powiedział, żeby Pendolino nie zatrzymywało się we Wrzeszu, tylko w Gdyni-Sopocie i Gdańsku Głównym. Jak nie? Oczywiście.
No, bo Marek mieszka we Wrzeszczu, to mu nie pasuje.
Można SM-ku dojechać. No. Punkt widzenia zależy od punktu mieszkania. Proszę bardzo.
Nie, no to tutaj traktujemy Trójmiasto jako jeden punkt wyjściowy, Warszawy jako punkt docelowy. No i w Warszawie się pociąg zatrzymuje też na co najmniej
Wschodnia,
dwóch
centralna.
Stacjach. No więc właśnie. Mm-hmm. Także.
Słuchajcie, a strefy ciszy, bo dzisiaj Magda Szpiner rano z naszymi słuchaczami rozmawiała, bo PKP ma taki pomysł w ogóle, żeby część przedziałów, tak jak kiedyś były przedziały dla niepalących, to żeby w tej chwili wyznaczyć strefę ciszy, gdzie nie można będzie prowadzić głośnych rozmów, nie będzie można głośno przez telefon komórkowy rozmawiać, bo już po prostu pasażerowie mają często dosyć współpasażera, który siedzi i przez ten telefon komórkowy często nadaje albo głośno słucha muzyki. To jest pomysł?
Tylko jedno słowo, znakomity pomysł. Znakomity pomysł ze względu na no jednak nazywając rzecz po imieniu, brak kultury wielu osób, które korzystają z komórek w sposób absolutnie przeszkadzający współpasażerom. No.
A ja się
nie
zgodzę z Markiem. Uważam, że to jest niepotrzebne mnożenie bytów, tworzenie takiej fikcji. Jak to poza tym wydzielić? Ile ma być tej strefy ciszy, a ile hałasu?
Tak jak kiedyś były przedziały dla niepalących.
Nie, no prawda jest
ale
taka...
Ale masz wybór wtedy.
Nie, no prawda jest taka, że po pierwsze są stopery douszne, są słuchawki.
A dlaczego my mamy się dostosować?
Ale poczekaj. I jest jeszcze trochę taka... coś, czego nam brakuje jako społeczeństwu, taka odwaga odwaga cywilna w takich sytuacjach. I powiem tak, gdy miałem tego typu sytuację w autobusie, w polskim busie, tak, to właśnie też Warszawa-Gdańsk i facet po prostu w sposób nieznośny przez 20 parę minut mówił bardzo głośno, zresztą poruszając sprawy bardzo osobiste, no to... Zwróciłem mu uwagę. I co się wtedy okazało? Że część pasażerów błyskawicznie się do mnie przyłączyła. Powiem więcej. Była taka sytuacja...
Dostałeś oklaski?
O mało nie, nie co. O to chodzi. O była taka sytuacja na stadionie Lechii teraz, na przykład, tak? Gdzie dwóch facetów zachowywało się chamsko, rzucając paskudnymi słowami. Ojciec dwójki dzieci podszedł i dosyć brutalnie zapowiedział, że ich zaraz wyrzuci z trybun. Uspokoili się, co więcej, poczuli, że nie mają poparcia wśród innych kibiców i no po prostu, odwaga cywilna, ona jest lekarstwem.
Panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Komentarze w Radiu Gdańsk dobiegają końca. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Iwona Wysocka będzie mówić o inwestycjach na Pomorzu, bo dzieje się podobno bardzo dużo. I także będzie kontynuowała dyskusję o podniesieniu płacy minimalnej. To ciekawa rzecz, ta płaca minimalna. A po 11:00 Agnieszka Kępka i oczywiście o psach i kotach.
Dziękujemy za uwagę.
Dziękuję. Reklama.